Akysz.
Psia krew.
Duchy chyba naprawdę nie lubią przepychu. Omijają willę Pusłowskich przy ulicy Kolejowej 10, dzisiaj ulica Westerplatte, szerokim łukiem. Barokowe i klasycystyczne kominki importowane z Francji. Pod stropami kryształowe żyrandole, intarsjowane posadzki. W kaplicy witraż projektu Matejki. W jadalni na parterze XVII i XVIII-wieczne meble gdańskie. W pokojach dzieła Cranacha, Rubensa, Delacroix, Matejki. Schody z ciężką, rzeźbioną, dębową poręczą. Jeśli pójdzie się wzdłuż ścian zawieszonych gobelinami, trafi się do pokoju pełnego zbroi. Albo do pracowni Zygmunta Pusłowskiego. W szafach i szufladach poniewierają się tu ludzkie czaszki i piszczele. Często sięgając po flintę, wyciągało się coś, co kiedyś tam było stropem nogi jakiegoś człowieka. Zeznanie Franciszka Ksawerego Pusłowskiego przez rodzinę i przyjaciół nazywanego Sawą. 15 kościotrupów stoi między bibliotecznymi szafami. Wśród nich ten najważniejszy, sprowadzony, zdaniem części świadków, z prosektorium. Zdaniem innych, wprost zlikwidowanego przykościelnego cmentarza. Ubrany przez hrabiego w kontusz, przepasany pasem, z turkusami w oczodołach. Pusio na nim eksperymentuje, a cel ma jeden konkretny. Ożywienie szkieletu. Od czasu do czasu w pracowni rozlegają się piekielne hałasy. Zirytowany krnąbrnością materializowanego ducha, Pusio ciskał to miskami ksiąg, wspomina Sawa. Tamtej zimy, kiedy Olga przebywa w Krakowie, Pusio właśnie po raz tysięczny chyba zapowiada zmaterializowanie ducha. Tym razem podczas seansu spirytystycznego. Olga chce na nim być. Niestety oprócz kilku wzmianek w listach, brak opisu tego spotkania. Jest za to inny, wcześniejszy. Z dużym prawdopodobieństwem można uznać ów opis za reprezentatywny. Wspominają Ksawery Pusłowski i Kazimierz Ehrenberg, współredaktor Czasu, przyjaciel Nela i Sawy. Pewnie z litości nie podają pełnych nazwisk bohaterów biorących udział w wydarzeniach. Cofnijmy się więc na tych kilka godzin seansu do 1897 roku. 27 sierpnia goście zbierają się przy stole. Zygmunt Pusłowski stoi na środku salonu. Mruczy pod nosem jakieś zaklęcia. W rękach trzyma czaszkę. Przymknął oczy. Nagle krzyczy: Duchu, przybądź tu na moje zawołanie. Wzywam cię i rozkazuję ci w imię Ojca i Ducha Świętego. Stań się! Jakby w odpowiedzi dał się słyszeć straszliwy rumor. A następnie przeraźliwy w swej wymowie szept. W imię Ojca i Ducha Świętego nic się nie stanie na twe zawołanie. Jesteście w mej czartowskiej mocy wszyscy tu zebrani. Uwaga! Głosami zza światów byli ukryci za kotarą synowie Pusia, Nelo i Sawa oraz ich przyjaciel, wspomniany wyżej Kazimierz Ehrenberg. Zaraz też rozległ się tak szaleńczy chichot i taki przeraźliwy hałas, że wszyscy struchleli. Większość zresztą z tego dostojnego grona straciła równowagę ducha i to momentalnie. Dostojna hrabina Róża zemdlała i osunęła się wprost na dywan, wpadając głową między rozkraczone ze strachu nogi hrabiego P., który zaciskając kciuki z ogromnym przejęciem wzdychał: Litości, o pani, litości! Równie zacna matrona, księżna i... dość dziwnie popiskiwała obu równocześnie krańcami swego ciała. Nieartykułowane piśnięcia części dolnej, wysoko urodzonego odwłoku, nie wnosiły nic nowego do sprawy. Natomiast te wydawane przez otwór górny mniej więcej brzmiały: Och, 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 ratuj, Matko Najświętsza, ratuj, och, och, ratuj. Ksiądz P. czynił znaki krzyża i grzmiał potężnym głosem. Akysz, akysz, zgiń, przepadnij, maro nieczysta, no już, fora ze dwora, marsz, marsz, precz, hołoto. Wymachiwał przy tym tak desperacko kończynami, że niemal nadepnął na zezwłok własnej córeczki. ślicznej zresztą hrabianki T., która padłszy na dywan chyba dla zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa, spódniczką i tym, co tam pod nią, osłoniła sobie głowę, obnażając przy tym sempiterne. Co za pech! W spłowiałych, połatanych pantalonach z naddartą koronką. Nie przypuszczałem, że taka starzyzna kryć się może pod wytworną wieczorową suknią. Czytelnicy nie tylko późno urodzeni zadają sobie z pewnością pytanie, czym do licha jest sempiterna. Wyjaśniam za słownikiem synonimów. Sempiterna, cztery litery. Gdzie się kończą plecy? Kuper, siedzenie albo zadek.
Trup, trup, trup,
rozkrzyczał się nagle hrabia M., wskazując na gospodarza domu. Hrabia Pusłowski papierowo blady leżał pod stołem na wznak, bez ruchu.
Trup, trup, trup,
histeryzował hrabia M., wyciągając ręce w kierunku Pusia, który istotnie sprawiał wrażenie martwego. Najprzytomniejsza w tym zacnym gronie małżonka zmarłego biadała.
A mówiłam, zawsze mówiłam, że to się tak skończy.
Ktoś zaczął odmawiać wieczny odpoczynek. Ktoś darł się ratunku. A ksiądz P. z hrabią I., choć zazwyczaj odmiennego zdania bywają, teraz zgodnie grzmieli.
Księdza! Szybko księdza i zaraz lekarza!
Tylko Pareńskiego! Zadysponowała Pusiowa, by natychmiast po wydaniu polecenia powrócić do powtarzanego w kółko.
A mówiłam, mówiłam!
Doktor Pareński, lekarz chorób wewnętrznych, magister położnictwa i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany był też z proszku Pareńskiego na kaszel. Sam opracował jego recepturę. Na kolejowej rejwach wrzask był taki, że docierał chyba do 10 ulicy. Nikt nie pomyślał o zamknięciu drzwi między pokojami. A wszystkie odrzwia i okna tarasu zwyczajem Pusłowskich były otwarte na oścież. Nagle drzwi sanktuarium Pusia uchyliły się, następnie szeroko rozwarły i stanęła w nich Janowa, stara klucznica, dziś już rezydentka domu Pusłowskich. Zobaczywszy, co się święci, całkiem głośno zawyrokowała.
Powariowali!
Było to pierwsze mądre słowo usłyszane przeze mnie, czyli przez Nela, w dzisiejszy wieczór. Janowa momentalnie przymknęła drzwi i zniknęła w czeluściach willi. Nie na długo. Z żywością, o jaką nikt nigdy nie posądzałby starowinki, wtargnęła w krąg zwariowanych ekscelencji, dzierżąc dzban ponoć święconej wody i z należytym przejęciem, a także z ogromnym zapałem, jęła wszystkich i wszystko obficie zlewać. Chlust zimnej wody na wypięty ze strachu tyłeczek tej czy owej dostojności przywrócił tak nagle utracony rozsądek. Tylko hrabiemu Pusłowskiemu nie było w stanie nic pomóc. Zawiodła woda, sole i wszelkie inne w takich razach pomocne środki. Całe szczęście, że profesor Pareński był akurat w domu i mógł pośpieszyć choremu na ratunek. Ale stary Pusio, zdaniem Pareńskiego, z tydzień jeszcze przynajmniej poleży.